Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
10-metrowy mur, drut kolczasty. Więźniarki zachowują się jak strażniczki, a strażniczki jak psy. Sól w powietrzu, jej smak czuć na skórze. Jodły i wypielęgnowane trawniki. Widziałyśmy je, gdy nas tutaj przywieźli. To jest Ravensbrück. Cytat z książki Króliki z Ravensbrück Anny Elory, książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Kobiecy obóz koncentracyjny Ravensbrück założony został w 1938 roku. Położony był 80 kilometrów od Berlina. Powieść napisana przez Elory rozgrywa się w Berlinie pół wieku później, w 1989 roku, w dniach upadku muru berlińskiego. Bohaterka powieści, Miriam, opiekuje się umierającym ojcem, który powtarza imię Frida. Listy Fridy, znalezione przez Miriam, a zaszyte w więziennym pasiaku, wprowadzają ją w straszną historię obozu. Poznaje katusze kobiet poddawanych nieludzkim eksperymentom medycznym, a opisane w znalezionych listach. Jednocześnie po latach ożywa historia związku Fridy i Heinricha. Przez obóz w Ravensbrück przeszło 132 tysiące kobiet i dzieci. Większość zginęła. Wśród więźniarek było około 40 tysięcy Polek. Ile przeżyło? 8 tysięcy. Na dnie naszego radiowego archiwum znalazłam relację, którą zapisał w latach 70. redaktor Kazimierz Pierzchlewicz.
Łódź Jaremiszewska, z domu Czarkowska.
Miała pani jakieś pseudonimy?
Orion i Orionik.
Data i miejsce urodzenia?
24 listopada 1907 rok. Krasna Łąka, powiat sztumski.
Przyczyny i okoliczności aresztowania.
Aresztowana za ruch oporu w Warszawie 14 września 1940 roku.
Nazwy obozów i więzień, w których pani przebywała.
Więzienie na Pawiaku w Warszawie, Gestapo i więzienie w Radomiu. A potem w 1941 roku, 3 sierpnia, już sobie przypominam, transportem specjalnym do Ravensbrücku.
Pamięta pani numer obozowy?
6711.
Kilka zdań z relacji Łucji Remiszewskiej.
Najpierw rozstrzeliwano, prawda, te z wyrokami śmierci z transportów specjalnych i to w tym 1942 roku jedna egzekucja za drugą była. Ostatnia egzekucja odbyła się 4 lutego 1945 roku. No ale to już były ostatnie egzekucje, a nawet wtedy, prawda, usiłowano zgładzić te tak zwane króliczki. Właśnie w obozie naszym były doświadczenia te pseudomedyczne i one też rozpoczęły się od 1942 roku.
Doświadczenia pseudomedyczne są tematem reportażu Magdaleny Grydniewskiej z Radia Lublin. Listy z Ravensbrück.
Pierwszy list został wysłany, tajny list został wysłany do Lublina w styczniu w 1943 roku. Tajna korespondencja była prowadzona z okupowanym krajem 1,5 roku.
No przecież nie można było bezczynnie siedzieć i żeby nikt nic o nas nie wiedział.
Mówiąc teraz, to by powiedzieli młodzi, że to była prowadzona gra, ale to była gra na śmierć i życie.
Więc niech pani posłucha. W Ravensbrück.
Ostatnio do zbiorów Muzeum Martyrologii pod Zegarem wpłynął bardzo cenny dar. Jest to korespondencja obozowa, tajna korespondencja obozowa z Ravensbrück. Pisana przez operowane tam młode dziewczyny z transportu lubelskiego. Jest to, jak myślę, jedyny zbiór chyba na świecie. 27 listów, które zachowały się w prywatnych zbiorach pani Marii Wilgat, a te listy zostały pisane przez jej mamę, Krystynę Czysz-Wilgat, która była więźniarką Ravensbrück. Dzień dobry, Basia Oratowska.
Dzień dobry, kłaniam się, proszę bardzo.
Dziękuję.
Naciskam zaraz tylko.
Każdy barak miał taki stryszek. To jedna stała na czatach, pilnowała, a ta na górze pisała. Ja się pytałam właśnie pani doktor Wandy Pułtawskiej. No mówi tak, wiesz Basiu, no miałyśmy pojemniczek, no nasiusiałyśmy, miałyśmy patyczek lipowy. Wystrugany cieniutko, no i się maczało i pisało.
Naszą zasługą harcerzy kubieckich było to, że zrobili dokumentację tego, co się działo w czasie wojny. W innych obozach działy się tak samo okrutne rzeczy, ale nikt nie zdołał zrobić dokumentacji, tylko te smarkacje harcerskie z Lublina.
Z Lublina, z więzienia na zamku, do Ravensbrück trafiła grupa młodych dziewcząt, harcerek, które działały w ruchu oporu i one miały nie wrócić już.
Na terenie Lubelszczyzny już w 1939 roku zaczęły się podwójne działania konspiracyjne. Tajne nauczanie i Związek Walki Zbrojnej. Do jednego i do drugiego przystąpiły harcerki. Ja wówczas byłam drużynową drużyny Szkoły Urszulańskiej, 4. drużyna żeńska imienia Orląt Lwowskich. Złożyłyśmy przysięgę wierności, posłuszeństwa dla władz konspiracyjnych i gotowości oddania życia za ojczyznę. 17 lutego 1941 roku zostałam aresztowana w moim własnym domu. Zabrali mnie do gestapo. Także od lutego do września siedziałam na zamku. 22 września w tymże roku 1941 zorganizowano transport ponad 100 więźniarek nagle do ciężarówek i jedziemy w nieznane. Następnego dnia wylądowaliśmy w Fürstenbergu. Myślę, że to nasze anioły stróżu zadziałały, że Himmler wydał rozkaz urządzenia bloków narodowościowych. I to nas uratowało od wszystkiego, od śmierci, od głupoty, od zamęczenia, od samobójstwa, ponieważ bloki narodowościowe to była gromada przyjaciółek.
Zdarzyła się rzecz straszna, ponieważ te młode dziewczyny z transportu lubelskiego wzięto do eksperymentów medycznych. Robili to lekarze niemieccy z tytułami profesorskimi. Naczelnym lekarzem był profesor Gebhardt, osobisty lekarz Himmlera.
6 sierpnia 1942 roku wywołali na apelu 6 dziewczyn, z tym mnie. 5 harcerek, jedna pani, nie harcerka, młoda dziewczyna, dziewuszka 14-letnia Luzia Gutek, która nie była wcale w konspiracji, ale ją na zakładnika wzięli. Zabrali nas z rewiru, a ponieważ przedtem partiami rozstrzeliwali ludzi i między innymi 18 kwietnia rozstrzelali 13 naszych harcerek, między innymi Grażynę Chrostowską, to myśmy byli przyzwyczajone, że takie wywołanie to jest do tej wąskiej alejki, która się nazywała Totengang, czyli przesmyk śmierci, potem gazowali, na razie rozstrzeliwali. Myśmy byli przekonani, że tak jak poprzednia grupa w kwietniu, to my teraz w sierpniu idziemy na tak zwaną rozwałkę. Ale nas nie zaprowadzili do Totengangu, tylko do rewiru, do szpitala. Dali nam, co było komfortem po tym roku, ciepłą kąpiel, nocną koszulę i każde jedno białe, czyste łóżko. 6 łóżek w sali. A myśmy były przerażone, bo nie wiedziałyśmy, co to będzie. Potem przyszła pielęgniarka, ogoliła nam nogi, co jeszcze bardziej wpadłyśmy w panikę. Co to będzie, co to będzie. A potem pani doktor, która nam dała zastrzyk, wyparła się tego na procesie. Zrobiła nam zastrzyk, po którym nie mogłam się ruszyć. Miałam sparaliżowane nogi, leżałam w łóżku. Pod wieczór ni z tego, ni z tego wypuścili nas do bloku. Była taka atmosfera napięcia, której nigdy nie było, jak szły tylko dziewczyny na śmierć, a nic więcej. Co będzie? I tak trwało do 12. 12 przyszli jeszcze raz te same nazwiska, jeszcze raz do szpitala i tym razem na salę operacyjną. Ja byłam wzięta druga. Obudziłam się, nie wiem po ilu godzinach, sparaliżowane członki, nie mogłam się ruszyć, noga w gipsie.
Te młode kobiety i dziewczyny zdawały sobie sprawę, że jako żywe dowody ulegną likwidacji. Dlatego też chciały te informacje przekazać, ale jak przekazać? W oficjalnej korespondencji absolutnie było to niemożliwe.
Zrobiliśmy w Rosji w nocy narady harcerki z Lublina, Krysia Czyżówna, Nina Iwańska, ja, Wojtka Zejskie. Jak zrobić, jak zrobić? Pomysł był mój, ale zawdzięczam go panu Kornelowi Makuszyńskiemu.
W oficjalnym liście Krysia Czyż napisała do brata, że pamiętasz, jak czytaliśmy Kornela Makuszyńskiego, a szatan z 7 klasy, czytając, wyszło list moczem. Jak odczytywano? Prasowano żelazkiem. I tutaj proszę zobaczyć, to jest brunatne pismo.
24 marca 1943 roku. Podajemy dalsze szczegóły o operacjach. Do dnia 16 stycznia 1943 roku zostało zaoperowanych 70 osób ogółem. Operacje zakaźne są jednorazowe. Wyjątkowo kilka osób podkreślonych w spisie miało drugą operację.
mamy 52 nazwiska. O, nie, mamy 71 nazwisk, proszę bardzo, bo jest lista numerowana. Na znak, że odczytaliście, napiszcie, że otrzymaliście
trzeci list.
A trzeci list od dziewczynek. Drugi numer jest w liście Janki. Starały się na przykład jedną część informacji w jednym liście do kogoś adresowali, a następne informacje były w drugim liście.
Poczekaj, a w paczce?
Na znak, że odczytaliście ten list, prześlijcie mi w paczce niebieskie nici. Możecie w podwójnym dnie puszek przysłać gryps. Opiszcie sytuację polityczną. Czekam na to. Dalszy ciąg u Duśki i Janki Iwańskiej.
Listy adresowane do Lublina na różne nazwiska. To jest akurat list wysłany, tak zwany lewy, ponieważ nadawca jest fikcyjny. Te listy poprzez kolumny pracujące na zewnątrz były wrzucane do skrzynek pocztowych. Czyli mamy listy lewe, ale oprócz tych listów lewych mamy listy pisane, które były ocenzurowane.
I wymyśliłyśmy, już nie wiem, czy to Nina, czy Krysia, i pomyślała, że można by spróbować napisać na tym, co mamy. Dawali nam raz na miesiąc list i kopertę do adresowania do domu. I teraz powstała taka klika. Trzeba było do słoika nasiusiać, trzeba było znaleźć, kto to pisał. Wybrałyśmy Krysię, bo ona najładniej pisała i trzeba było napisać na czym. Nina znalazła patyk, patyczek taki stosunkowo cienki. Krysia dostała ten patyczek jako pióro. Nie wiem, która tam siusiała, nie ja, ale był ten atrament, gdzie napisać. Spróbowałyśmy nad twarzą własnego oddechu otworzyć kopertę, którą Niemcy nam dali. Bo to był jedyny czysty papier, wewnętrzna strona koperty. I na tych kopertach napisałyśmy dwa listy. Ja do mojej rodziny, Krysia do swojej rodziny. Posłałyśmy pierwszy list, nikt nie zareagował. Napisałyśmy tej treści na kopercie, że jeżeli przeczytają, niech do nas przyślą jakąkolwiek paczkę zawiązaną kokardką. Albo czerwoną, albo niebieską, wszystko jednokolorową kokardką. Dopiero przy trzecim liście, i nie Krysi rodzina, tylko moja siostra Maryśna, wpadła na pomysł, że trzeba to przeczytać wreszcie Makuszyńskiego, bo ja trzeci raz do domu napisałem, przeczytajcie książkę Makuszyńskiego. Więc wreszcie przeczytali. Przeczytali i nagle przyszła paczka, w której wszystko było związane z tą rzeczkami. I myśmy oszalały z radości, skakałyśmy i nasze panie mówiły, że jesteśmy zwariowane, a potem głupi dziennikarz pisał, że byliśmy w traumie. W żadnej traumie. Byliśmy zafascynowani, miałyśmy cel, robotę. Od tamtej pory szły listy bez końca.
Maj 1943 roku. Z operacjami na razie cicho. Operowane wszystkie wróciły na blok ze szpitala. Na razie nie pracujemy. Nie wiadomo, co wpłynęło na zakończenie operacji, które uważali za konieczne i ważne dla siebie. Czy protest operowanych, czy rozgłos, jakiego nabrały. Rozgłos jest rzeczą, której się boją i starają się jej uniknąć nawet na terenie obozu. Rzeczą, która może nam pomóc, jest nadawanie przez londyńskie radio wszystkiego, co się tu dzieje. Jedyną rzeczą, która mogłaby ich powstrzymać, jest wyjawienie tajemnicy. Trzymać będziemy się na pewno do końca, byleby oni chcieli nas jeszcze trzymać. Znak, ołówek w paczce.
Te informacje o eksperymentach, o sytuacji w obozie dotarły do Lublina i drogą konspiracyjną poprzez kontakty Marii Czyżowej zostały przekazane do Londynu i radio BBC podało, że na więźniarkach z transportu lubelskiego dokonywane są eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Oczywiście Niemcy mieli nasłuch na to. Tam wpadli niemalże w szał, jak te informacje wyszły. Tu są całe teksty informujące o transportach, o sytuacji.
To jest do odczytania do tej pory.
Tak, to jest wszystko do odczytania, więc naprawdę to jest materiał dla historyka i dla muzealnika, to jest wspaniały.
22 lutego 1944 roku. Od jakiegoś czasu przychodzą do Polek paczki z Czerwonego Krzyża z Genewy. Na razie dostają te, których nazwiska podają o flagi. Gdyby się dało podać tam nazwiska operowanych, to byłaby dla nas bardzo znacząca pomoc. Nie chodzi tu zupełnie o jedzenie, ale o moralne znaczenie tego. No i wyglądałoby, że tam mają naszą listę, co mogłoby wpłynąć nawet na nasz los.
Zaistniała sytuacja, że Aka Kołodziejczak, dziewczyna aresztowana, harcerka z Bydgoszczy, była dziewczyną urodzoną w Ameryce i miała na to konto w SS amerykańskiej i ją zwolniono. I Aka Kołodziejczak przez dwie noce z rzędu wpruwała na pamięć to, co myśmy spisały, pełną listę aresztowanych harcerek, rozstrzelanych harcerek i oferowanych harcerek. Pojechała z tym do Ameryki, do Kongresu Amerykańskiego. Kongres Amerykański nie uwierzył. Raz jeden jedyny, ale wszystkie oferowane po nazwisku. Małą paczkę z misji kanonicznej od papieża z Fryburga. Wszystkie jednakową paczkę. Do dzisiaj nie jem sardynek i nie jem prasowanych moreli, bo nam dali tam kostki cukru, sardynki i morele. Władze obozu wpadły w panikę. Skąd? Misja kanoniczna papieska we Fryburgu ma adresy oferowanych w Ravensbrück. Zaczęły się dzikie rewizje, wyciągania do aresztu, do bunkru, sankcje karne na rzekomo mamy stację nadawczą. Żadnej stacji nadawczej nie było, tylko szły spokojnie listy wpisane na kofertach urzędowych. Poczta niemiecka Gestapo dostarczała moim rodzicom. Tylko tam jest taka notatka, że powstała ten rozdźwięk między starszymi a młodymi, bo oczywiście starsze więźniarki o tym nic nie wiedziały. Bo, kochanie, ja dość miałam rozumu, że wieć, że baby gadają za dużo i wobec tego żadnym kobietom nigdy nic nie mówię, co jest naprawdę ważne, bo nigdy żadna kobieta nie umie utrzymać sekretu.
Te wizyty u pani doktor, spotkania są szalenie interesujące. Była więźniarką, była w Ravensbrück, znała na przykład Grażynę Chrostowską, mówiła o poezji, czym była poezja dla nich w obozie, ale to zawsze było w taki sposób przekazane, że człowiek mówi, rzeczywiście, to jest takie proste, że myśmy powinni o tym wiedzieć, a dlaczego my o tym nie wiemy?
Dokąd teraz idziemy? W Krakowie mieszka jeszcze jedna Ravensbrückczanka.
Tak, mieszka jeszcze pani Kama Janowicz-Sycz. Ona wcześniej transportem kwietniowym w 1941 roku trafiła do Ravensbrück. Ona jechała inną drogą, bo jechała przez Berlin. Pani Kama Janowicz-Sycz nie była operowaną, ale była ściśle powiązana z tą grupą. Dlaczego? Bo to też harcerka, a też należy powiedzieć, że w Ravensbrück powstała tajna organizacja harcerska pod nazwą Mury i Kama należała do tej organizacji.
Co pijemy?
Ziółka. Pijemy lipę z melisą i to sama pani Kama zaparzyła.
Ja nie miałam operacji, tak. Byłam razem z nimi, wśród nich i starałam się, jak mogłam, nieś pomóc. Nie mogę, po prostu mnie zatyka, jak ja mam coś mówić o sobie, że coś komuś, czy pomogłam, czy zrobiłam. Bo ja nie jestem politykiem. Ja jestem z ludźmi, dla ludzi i o ludziach. I taka pozostanę. Jestem harcerka i ja przyrzekam Bóg, honor i ojczyznę. Bo to nie tylko Krzyżówna, Krysia, Owszem, bo one się bardzo przyjaźniły z Duśką Półtaską. Były jeszcze dwie siostry i były obydwie królikami. I Nina Iwańska, młodsza, ona była bardzo zaangażowana właśnie w tą tajną korespondencję. A myśmy pracowały na zewnątrz i my miałyśmy kontakt, oczywiście pod okiem strażników. Oni jakby wiedzieli, to by od razu trachnęli, no ale...
Wy byłyście mądrzejsze, sprytniejsze.
Nina Iwańska bardzo dużo pisała właśnie tych listów na naszym łóżku, bo myśmy mieszkały na pierwszym bloku z Hanką Burdówną i na parterze. I ponieważ Blokowa i Sztubowa były wspaniałymi Polkami, one wiedziały, udawały, że nie widzą, a Nina przychodziła.
Bo jej nie wolno było przychodzić
nie,
do was.
Oczywiście, że nie wolno było. I przychodziła na, właśnie na te prycze i tam pisała listy z pokoju ducha, bo blok był o tyle pusty, że wszystko poszło do pracy. Wiedziałam, że piszą. Albo piszą na tak zwanym czwartaku, czyli na stryszku w bloku. No i też trzeba było pilnować i wiedzieć, co, kto ma dyżur, a kto przyjdzie sprawdzać blok. Musiało być wszystko zbadane.
A wy byłyście już doświadczonymi konspiratorkami.
No przecież ja byłam, mam za sobą 3 więzienia, bo ja jestem ze wschodu. To tam przeszłam też swoje. No najpierw to nas aresztowali z moją kuzynką, to Sowieci, bo oni przyszli nas oswabadzić. My przyszli was oswabadzić od panów.
Jeszcze 39?
W 39 roku, 17 września. Września. Tam na miejscu zamknęli nas w jakiejś budzie. No i jakoś myśmy stamtąd z tą moją stryjeczną siostrą, jakoś stamtąd uciekłyśmy.
Zaczęła pani działać?
Oczywiście, że Warszawa, Terespon, Lublin, Zamość.
O. A pani była łączniczką.
Tak, byłam łączniczką. To wtedy siedziałam w Białej Podlasce na gestapo. Tam przysłuchiwana przez 3 tygodnie.
Z Białej Podlaskiej do Lublina, na zamek.
Tak, stamtąd, z Lublina do Berlina. Aha, w Lublinie miałam sąd doraźny, w tej kaplicy. No tam jeden wyrok zapadał.
Śmierci?
Tak. I wszyscy wiedzieli, że Kama jest po sprawie w kaplicy. I to się tak mówiło i to nieraz się, wiesz, jeszcze tam koleżanki, to jak jeszcze żyła Staszka Młotkowska i inne koleżanki, to... A no Kama, ona miała sprawę w kaplicy. I po tym, jak nas wywieźli, to ślad po nas zaginął w więzieniu. I dziewczyny myślały, że nas wzięli gdzieś na rozstrzelanie w lesie czy coś takiego. I modliły się za nas. Potem, jak one przyjechały do Ravensbrück, myśmy się wszystkie spotkały. Boże, rzuciłyśmy się sobie wszystkie na, że my żyjemy, tak.
Czerwca 1943 roku. Koperta numer 5. Na życzenie podajemy warunki życia codziennego. Wstajemy o godzinie 5. O 6 apel liczebny. Po nim apel roboczy. Odprawianie kolumn do pracy. Przerwa obiadowa o 12. 12.30 apel roboczy. Koniec pracy godzina 18 i apel liczebny. Kolacja. Sen od 21 do 5. Czy macie wszystkie kolejne numery kopert? Których brak? Powtórzymy. Otrzymałam oba listy. Te, które wyjeżdżają do majątków do pracy, otrzymują kontakt z mężczyznami z sąsiednich obozów. Jeńcy Francuzi z majątków oddają duże usługi. Najlepszy dowód ten list numer 5.
Ich zabrano do bunkra. Tam koleżanki czekały tylko, bo szła ekipa do bunkra niemiecka. I zawołały, Kama, chodź, będą chyba ich wywozić czy wyprowadzać.
I w tej grupie była tych 14 dziewcząt, były dwie siostry tak, chrostowskie.
Tak, tak.
Pola
tak.
I Grażynka.
Tak, 14 ich było, czy
14.
I tą Grażynę to pamiętam. No Boże kochany, to ją, jak chcę przypomnieć, to ja ją widzę. I jak wychodziły, Ja byłam w oknie, ona się odwróciła i ona mi wysłała pozdrowienia, a ja taki dmuchnęłam jej pozdrowienie. Po prostu tak na dłoni.
Bo... Ale ona patrzyła się? Czyli
tak,
patrzyła
ona się patrzyła i podziękowała całusami. No i przeszły, wyprowadzili ich, dwóch chyba ich było, za bramę. Wyprowadzili ich za bramę, no i jakoś tak, jest apel, słyszałyśmy tylko strzały. Myśmy stały na apelu, a one wtedy poległy od strzału. I myśmy się tak tylko modliły, że strzały padły. Zrobiła się taka cisza, jak w tej chwili u mnie teraz.
Profesor Gebhardt, który jest inicjatorem tych operacji doświadczalnych w Ravensbrück, te operacje, które myśmy opisały i posłały do Kongresu Amerykańskiego, stały się podstawą procesu Norymberdze, bo to jest jedyna grupa naprawdę opracowana z dokumentacją. Dlatego, że to były dowody. W związku z tym, jak myśmy wrócili do kraju, to pierwsza rzecz, zabrali nas na przebadanie wszystkie oferowane w Klinice Gdańskiej. I Komisja Główna Badania Zbrodni Niemieckiej miała dokumentację z Ravensbrücku. Dzięki temu Gebhardt został skazany na śmierć. I wyrok wykonano.
Najistotniejszym to jest to, że w tych strasznych warunkach, kiedy dziewczyny wiedziały, że mogą następnego dnia nie przeżyć, zachowały godność, zachowały, bo z tej korespondencji wynika, że nie przyjmowały na przykład nagrody za dobrze wykonywaną pracę. I to te Zondertransportu lubelskiego. One były izolowane, ponieważ miały zły wpływ, jak to władze obozowe mówiły, na inne więźniarki. One wiecznie się buntowały.
To było prawdziwe osiągnięcie akcji konspiracyjnej i dało nam to, że byłyśmy przekonane, że nie jesteśmy żadne więźniarki, które są nieszczęśliwe i maltretowane, tylko dziewczyny, które wygrywają, robią co chcą, a ci głupi gestapowcy nic nie rozumieją. To nas trzymało, zapytali mnie, czy pani była wierząca. Byłam i wierząca, wszystkim byłam działająca. Byliśmy wszystkie, cała ta grupa. Napisaliśmy testament. Zażądałyśmy, że ponieważ wojna się kończy, przegrywają Niemcy, to żądamy, żeby w miejscu neutralnym powstała międzynarodowa szkoła dla młodzieży wszystkich narodów Europy, żeby się uczyły przyjaźni, prawdziwej, serdecznej, ludzkiej przyjaźni, niezależnie od koloru, niezależnie od religii, niezależnie od narodowości. Ten testamentśmy zapakowały do słoika i wlakowałyśmy w ziemi. Potem nie został oryginał odnaleziony, ale potem odtworzyliśmy tutaj przy tym stole ja, Wojtka i Krysia i Kawka. Parę operowanych. W każdym razie przeżyłyśmy.
Kobiety, właściwie dziewczyny z Ravensbrück, będąc pewne, że nie wrócą z obozu, napisały testament, o którym mówiła Wanda Połtawska. Ten testament można znaleźć w internecie. W reportażu Listy z Ravensbrück wystąpiły Wanda Połtawska, Kama Janowicz-Czycz i Wanda Oratowska. W tle pojawiła się jeszcze jedna postać, Kornela Makuszyńskiego, o czym rozmawiałam z autorką reportażu, Magdaleną Grydniewską z Radia Lublin.
to jeszcze bohaterem jest Makuszyński bez wątpienia, prawda?
Och, to jest w ogóle dla mnie połączenie niesamowite, dlatego że Ravensbrück, obóz śmierci, obóz, gdzie były przeprowadzone operacje, przecież bardzo bolesne, gdzie dziewczyny po prostu ginęły, to był obóz kobiecy, gdzie w zasadzie ze śmiercią, z torturami, z cierpieniem, z głodem, z zimnem miały do czynienia codziennie, nagle wkrada się Kornel Makuszyński, który no na pewno nam się z takimi warunkami nie kojarzy. Do tego te niebieskie wstążeczki jako znak, że odczytałyście się listy. To jest ta sfera, która do tej pory mnie zachwyca. Ale wracając do początku, po prostu te listy, tak jak w reportażu pani Barbara Ratowska powiedziała, trafiły teraz do Muzeum Pod Zegarem w Lublinie, ponieważ tutaj właśnie jest takie jakby centrum w Polsce informacji na temat tego obozu.
To w Lublinie Wanda Pułtawska przyszła na świat. Niezwykła osoba, autorytet naukowy i moralny, doktor nauk medycznych, autorka kilku książek, w tym książki dokumentalnej i Boję się snów. Wanda Pułtawska zamieściła w niej drastyczne opisy tego, co widziała i co przeżyła. Na podstawie jej książki powstał monodram Barbary Prokopowicz.
To jest monodram oparty na wspomnieniach więźniarki obozu dla kobiet w Ravensbrück, Wandy Pułtawskiej. Nazywa się Ravensbrück, Miasto Kobiet.
To historia kilku dziewczyn, które nie zatraciły radości życia właściwie.
Tak, dokładnie. Dokładnie jak zapytałam reżysera Zbigniewa Brzozę, o czym jest dla niego ta historia, właśnie powiedział mi o tym, że w obozie nie było tak źle. Jest w tej książce duża wola życia i jak przetrwać.
To były harcerki.
Tak. I też bardzo jest w tym tekście to wydobyte, jak one właśnie sobie radziły i jak potrafiły te władze obozowe przechytrzyć.
Czy teraz, po tych kilkudziesięciu latach, można się wczuć w tamtą Wandę Pułtawską, w tamten czas?
Spektakl jest tak skonstruowany, że jakby punktem wyjścia jest odsłonięcie pomnika nad jeziorem w Ravensbrück. I to odsłonięcie pomnika ma miejsce w roku 59, 14 lat po zakończeniu wojny, wyzwoleniu obozu. Ja to opowiadam jeszcze później, czyli no z perspektywy powiedzmy dzisiejszej, tak?
Książka też powstała wiele lat później.
Tak. Natomiast mi jako aktorce, no, musiałam uruchomić wyobraźnię, natomiast wiadomo, że ja nie gram 1:1 Wandy Pułtawskiej, jest to niemożliwe, natomiast w jakiś sposób staram się cytować tę książkę i z perspektywy czasu o tym opowiadać. Natomiast to jest po prostu bardzo relacyjne. Tak, żeby widz też mógł sobie to wyobrazić. Czyli ja nie mogę teraz odgrywać jakichś sytuacji czy dramatyzować, no bo wtedy zabieram widzowi możliwość wejścia w to. Ja nie mogę tam za bardzo się emocjonować. Oczywiście, że jest to podparte emocjami, wiadomo, bo to musi wywoływać też emocje we mnie, jako w tej bohaterce. Ale generalnie jest to opowieść z perspektywy czasu. Ja po prostu siedzę na krześle i to jest taki rodzaj spotkania z widzami i opowiedzenia tej historii. Danie świadectwa, co się działo, po to, żeby o tym nie zapomnieć i żeby zawsze pamiętać, do czego prowadzą pewne mechanizmy.
Dobrze by było, gdyby ten świetny monodram wykonywany przez Barbarę Prokopowicz towarzyszył uroczystemu zakończeniu 6. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego, konkursu zatytułowanego W kręgu poezji i prozy łagrowej więźniarek obozu Ravensbrück. Konkurs ogłosiły IPN, Stowarzyszenie Rodzin Byłych Więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz miasto Ruda Śląska. Udział w konkursie zgłaszać można do 6 marca do oddziału biura IPN. Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych i do uczniów szkół ponadpodstawowych. A nagroda to wyjazd do Niemiec, do miejsca pamięci i przestrogi Ravensbrück. W Ravensbrück zginęło ponad 90 tysięcy kobiet. Ofiar mogło być jeszcze więcej, ale przyszła pomoc z zewnątrz. Słyszałam o tym od dzieciństwa, bo Helena Popiel, prywatnie siostra mojego dziadka, była też więźniarką Ravensbrück. Kiedy dziadek Adolf Miczko został aresztowany w 1943 roku i wywieziony na Fort VII, gdzie zginął, jego siostra krótko potem znalazła się w więzieniu w Stanisławowie i we Lwowie. 21 stycznia 1944 roku wywieziono ją do Ravensbrück. Szczęśliwie 25 kwietnia 1945 roku, tuż przed wyzwoleniem obozu, znalazła się wśród kobiet, którymi zaopiekował się szwedzki Czerwony Krzyż. To była ogromna akcja humanitarna prowadzona przez hrabiego Folke Bernadotta. Babcia powtarzała wielokrotnie, że zawdzięcza Szwedom życie. Na zdjęciu, które zachowało się z tamtego okresu, jest w grupie kobiet, w tym szwedzkich pielęgniarek. Babcia siedzi na brzegu łóżka i delikatnie się uśmiecha. Mimo ciężkich przejść miała zawsze promienny uśmiech i taką ją zapamiętałam. Do losu więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrück będziemy wracać. Kwiecień jest miesiącem im poświęconym. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
ja wiem.